jest najważniejsze, co Pan Jezus uczynił dla człowieka. Wszystko inne traci na wartości, kiedy widzimy to, co stało się na krzyżu. Kiedy dochodzi do nas to, co Duch Święty przyszedł uczynić. Wtedy nasz wzrok staje się wzrokiem proszącym i wdzięcznym. Zmienia się. Już nie zbuntowanym, gniewnym, ale wdzięcznym, proszącym. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, abyśmy mogli zobaczyć w Słowie Bożym opisany moment, kiedy ten czas, kiedy Paweł był na Areopagu, kiedy przechadzał się tam i kiedy podjął się głoszenia słowa. To jest 17 rozdział od 22 wiersza. A Paweł, stanąwszy po środku Areopagu, rzekł: mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Żeby szukały Boga, czego może nie wyczują, nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. Albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili: o tym będziemy cię słuchali innym razem. I tak Paweł wyszedł spośród nich, lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli, a wśród nich również Dioniza, Areopagita i niewiasta imieniem Damaris oraz inni z nimi. Popatrzmy, że Paweł, kiedy trafił tam w to miejsce, kiedy przychodził to miejsce, to zobaczył, ile tam stoi tych bożków, którym oddają cześć ci ludzie. I znalazł tam jeden taki ołtarz, na którym było napisane nieznanemu Bogu. Popatrzmy, że ci ludzie byli podobni do dzisiejszych ludzi. Niewiele ich różniło od dzisiejszych. Człowiek sobie próbuje zawsze zostawić jakieś zabezpieczenie, gdyby coś przypadkowo się pomylił, żeby mieć jakieś zabezpieczenie dla swego życia. Oni też znaleźli takie zabezpieczenie. Doszli do wniosku, a może jest jeszcze jakiś większy Bóg od tych wszystkich bożków, którego by pominęli, a więc należy mu też zbudować ołtarz i powiedzieć nieznanemu Bogu, żeby on nie mógł ich kiedyś oskarżyć, że nie oddali mu chwały. Zabezpieczali się. Dzisiaj ludzie także się zabezpieczają w różny sposób. Lecz Bóg nie zgadza się na takie rzeczy. Bóg nigdy się nie zgodził na to, żeby człowiek znalazł zabezpieczenie bez posłuszeństwa. Te wszystkie bożki musiały zniknąć. W ich sercach musiał się pojawić prawdziwy, żywy Bóg. I Paweł przyszedł im opowiedzieć o prawdziwym Bogu. On powiedział: spójrzcie na siebie. Chodzicie, ruszacie rękoma, myślicie, mówicie. Jeżeli zostaliście stworzeni przez Boga, to czy myślicie, że Bóg może być podobny do kamienia, do drzewa? Komu się kłaniacie? Jeżeli jesteście żywi, to znaczy, że i Bóg jest żywy. A jeżeli jest Bóg żywy, to Jego nie można zmieścić w budowli z kamienia, z drzewa. Ponieważ On jest potężny i wielki, On jest Twórcą. I Paweł zaczął im mówić o żywym Bogu, pokazując ich samych. Ale kiedy doszedł do miejsca, że zmartwychwstał Pan, oni się zaczęli śmiać. Ich zabezpieczenie okazało się w całej pełni. To było tylko fałszywe zabezpieczenie, nic więcej. Nie dali wiary, kiedy im mówił o tym, którego nie znali. Ale znaleźli się ci, którzy uwierzyli. Tak jak pośród dzisiaj słyszymy, jest głoszona Ewangelia i wielu się śmieje. Mówi, a któż to wie, a ktoś to może wiedzieć? Czy to na pewno? Mówią, wierzysz w Boga? No wierzę w Boga. Co robisz? No modlę się, chodzę na msze czy na nabożeństwa. Co jeszcze robisz? Czy znasz Boga? Skąd powstało życie na ziemi? I często wtedy wychodzi, że człowiek tylko się zabezpieczał. Mówi, życie, no z kosmosu. Życie, no z białka. No życie powstało przez ewolucję, przez różne rzeczy. I wtedy wychodzi to wszystko, to zabezpieczenie tylko, a nie wiara. Kiedy człowiek wierzy w Boga, to wierzy w Boga, żywego i prawdziwego. I wie, że człowiek nie powstał drogą ewolucji, drogą przemiany, lecz został stworzony takim, jakim jest. Ponieważ Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, jako żywego, myślącego, rozważającego, jako twórcę. Człowiek potrafi uczynić wiele rzeczy i dzisiaj możemy to widzieć, że Bóg powiedział prawdę. A ktoś przyszedł, aby oszukać człowieka. Diabeł. I teraz diabeł oszukał tych ludzi tam na Areopagu, kazując im budować różne bożki, im oddawać cześć. Ale kiedy usłyszeli o prawdziwym Bogu, wydał w nich śmiech. Paweł powiedział, że Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, ale teraz żąda od każdego człowieka, aby przyszedł do upamiętania. A więc człowiek, który usłyszał o Bogu, powinien przyjść do upamiętania i nawrócić się do Boga żywego i prawdziwego, takiego jakim jest. Kiedy widzi wielką potęgę tego, co Bóg uczynił, powinien zrozumieć, że Bóg nie jest kimś, z kim można sobie żartować, tak jak z Bożkiem, że można mu się kłaniać, a zarazem powiedzmy bluźnić, że można się kłaniać temu Bożkowi, a zarazem kłamać, że można się kłaniać, a zarazem rozwodzić, że można się kłaniać, a zarazem zabijać. Takiego Boga nie ma. Ten, który się kłania Bogu żywemu, ten ma nowe życie, zupełnie nowe, na wzór Jezusa Chrystusa. Życie jest święte i czyste. On wie, że Boga nie można zmieścić w jakimś pomieszczeniu. Nie można zamknąć Go w jakiejś klatce, ponieważ On jest żywy i On jest Stworzycielem. Jak Paweł powiedział, w Nim wszyscy jesteśmy. Czy coś, co jest w Nim, może zamknąć kogoś, kogo otacza? Jest to niemożliwe. I taki jest nasz Bóg. I Paweł o takim Bogu zaczął mówić tym, którzy uznawali się za takich przezornych, że w razie czego, gdyby coś miało się stać, to oni powiedzą, a myśmy też Cię czcili, też daliśmy Tobie takie miejsce pośród swego życia. Nie możesz nam zarzucić, że nie zrobiliśmy czegoś w tym kierunku. Ale Bóg mówi, czasy niewiedzy minęły. Teraz człowiek musi wiedzieć, kto jest Bogiem. Musi znać Jezusa Chrystusa. Już nie może pozostać w niewiedzy. Musi poznać Zbawiciela, aby mógł żyć. Co znaczy zmartwychwstanie Jezusa? Oni się śmieli z tego, co było dla nich najważniejsze, bo ono im dawało usprawiedliwienie z ich grzechów. Ono im dawało usprawiedliwienie z tych czczenia tych bożków. Ono im dawało możliwość nowego życia. Dzisiaj widzimy, człowiek nadal próbuje gdzieś Boga zmieścić. Ale kiedyś każdy z nas stanie przed Bogiem i będzie musiał zdać sprawę, co zrobił z Jezusem, którego Bóg posłał na tą ziemię, o którym ludzie wiedzą, ponieważ wymawiają Jego imię bardzo często, w różnych sytuacjach, ale wymieniają to imię Jezus. Słyszymy je w tramwajach, w pociągach, na ulicy, w szkole. Słyszymy, jak mówią je dziewczęta, chłopcy, mężczyźni. niewiasty. Jeszcze nie pamiętam, nie zdarzyło mi się, żebym nie spotkał człowieka, który by nie mówił Jezus. Chociaż jest to jako przerywnik, ale wymawiają to imię. A imię to znaczy Bóg z nami. Żywy Bóg z człowiekiem. I człowiek nie będzie mógł powiedzieć, że nie wiedział. Człowiek musi poznać Zbawiciela. Nie może się oprzeć na rzeczach takich stworzonych własnymi rękoma, na własnej sprawiedliwości, ale musi przyjść do Boga żywego i przyznać się, że jest grzesznikiem potrzebującym Jego pomocy, bo inaczej pokazuje się jako niewierzący. Nie przyjmując ofiary Jezusa za swoje grzechy, pokazuje się, że nie wierzy Bogu, że Bóg posłał Jezusa Chrystusa na ten świat, aby człowiek został zbawiony. Że nadal ma jakieś swoje miejsce, swój ołtarz nieznanemu Bogu, którym oddaje cześć przy okazji. Ale Bóg na to się nie zgadza. Powiedział przez Pawła, czasy niewiedzy minęły. Oto Bóg żąda, nie prosi, żąda od człowieka, aby upamiętał się, aby się odwrócił od wszystkich bezbożności, inaczej poniesie konsekwencje tego, co robi. Dobrze, żebyśmy mogli to zobaczyć, bo czasami ktoś może powiedzieć, to było kiedyś, dzisiaj widzimy dokładnie to samo. Dzisiaj ludzie budują świątynie i mówią, że mieszka tam Bóg. A tutaj Paweł mówi wyraźnie, że ten, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowany. Nie mieszka, a więc człowiek nadal okłamuje drugiego, gdyż Bóg postanowił sobie zamieszkać gdzie indziej, samym człowieku, którego On zbudował własnymi rękoma. I dlatego człowiek nie jest w stanie zbudować Bogu świątyni, tylko może stać się świątynią Boga. Kiedy uwierzy w Jezusa, kiedy zostanie oczyszczony z wszystkich swoich grzechów i przestanie chodzić do bałwanów, ale zacznie przychodzić do Boga. I będzie wiedział wtedy, że Bóg jest Bogiem, który nie kradnie, nie zabija, nie cudzołoży, nie kłamie, że jest świętym Bogiem. I człowiek, który przychodzi do Boga, może stać się też świętym przez oczyszczenie krwią Jezusa, przez moc ku nowemu życiu, życiu z Bogiem, słuchaniu się w Boży głos i rozpoznawaniu Jego woli. I człowiek już nie będzie chodził do bałwanów, by tam znaleźć zabezpieczenie. Będzie wiedział, że jedyne zabezpieczenie jest w Jezusie Chrystusie. I innego zabezpieczenia Bóg nie dał człowiekowi. To jest piękne, najlepsze zabezpieczenie. Pan, który umarł za nasze grzechy, On jest naszym zabezpieczeniem. On pokazał, że nas miłuje. Diabeł pokazał, że nienawidzi człowieka, kiedy go zwiódł, oszukał i napełnił grzechem ten świat. Ale Jezus pokazał, że miłuje człowieka, ponieważ przyszedł wydobyć grzesznika. Jezus powiedział, to niesprawiedliwi mnie potrzebują, ale grzesznicy mnie potrzebują. Ci, którzy rozumią, że potrzebują Jezusa, ponieważ nie są w stanie się wydobyć ze swoich grzechów. Wtedy przychodzą i Pan mówi, dobrze, żeś przyszedł. To jest jedyne miejsce, w którym możesz znaleźć pomoc stosowną na ten czas, ponieważ ja Ciebie miłuję. Dlatego każdy, który przybiegnie do Jezusa, nie zawiedzie się, ponieważ Pan mówił, że każdy, który do mnie przychodzi, nie będzie odrzucony precz. Znajdzie to, co szuka. Pomoc, zwycięstwo, poznanie, życie wieczne. Na zawsze. Widzimy, ludzie umierają. Człowiek nie może zatrzymać śmierci. Dlaczego? Ponieważ Bóg powiedział, że zapłatą za grzech jest śmierć. I ludzie nie mogą zatrzymać śmierci. I ona dzisiaj wyraźnie mówi o Bogu, który powiedział prawdę, że zapłatą za grzech jest śmierć. Ludzie boją się śmierci. Ale samo banie się śmierci to jest zbyt mało. Trzeba coś jeszcze zrobić, aby śmierć straciła władzę. Aby człowiek mógł, chociaż i umrze, żyć na wieki. Trzeba przyjść do prawdziwego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa i przyjść z drżeniem, z szacunkiem. On jest wielki i potężny. Dzisiaj Pan Jezus napełnił sobą wszystko. Jemu wszystko zostało poddane. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Dzieje Apostolskie, 16 rozdział. Jest bardzo blisko, w przeciwnej stronie. Od 16 do 18 wiersza. A gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Ta idąc za Pawłem i za nami wołała, mówiąc: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł znękany zwrócił się do ducha i rzekł: rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. Popatrzmy. Chciałem, żebyśmy zobaczyli, że duchy, zbuntowane duchy, demony, wiedzą o Jezusie. Wiedzą, kim jest Jezus. Wiedzą, kim są słudzy Jezusa Chrystusa. Nie mają problemu z rozpoznaniem, kto należy do Jezusa. One o tym wiedzą. Weźmy następne miejsce. Ewangelia Marka, 1 rozdział. Od 23 wiersza do 26. A był w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał, mówiąc: cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim Ty jesteś, święty Boży. A Jezus zgromił go, mówiąc: zamilknij i wyjdź z niego. A duch nieczysty, szarpnąwszy nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. Znowuż następny demon. Rozpoznał Jezusa Chrystusa. Wiedział, kim jest Jezus. Demony o tym wiedzą, kim jest Jezus. I w Ewangelii Marka też 5 rozdział i 7 wiersz. I wołając wielkim głosem rzekł: co ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, żebyś mnie nie dręczył. Popatrzmy, że kiedy Jezus Chrystus pytał się uczniów swoich: kim jestem? Za kogo mnie uważają? I kiedy Piotr powiedział: Ty jesteś Jezus, Syn Boga Żywego. Jezus powiedział, że nie ciało i krew Ci to objawiło, lecz Bóg, który jest w niebie. Demony były w niebie. Kiedy zgrzeszyły, musiały być stamtąd wyrzucone. One wiedzą, kim jest Jezus Chrystus. I kiedy Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, one wiedziały, że to Jezus. Że to przyszedł Zbawiciel człowieka. I wiedziały, że teraz już nie mogą władać tak jak chcą, ponieważ przyszedł Jezus. On zaczął ich wyganiać z ludzi. One nie mogły sobie już uzurpować prawa do tych ludzi, bo napotkały na swojej drodze Jezusa. Dlatego diabeł zasłania Jezusa ludziom, ponieważ wie, że będzie musiał opuścić to miejsce, kiedy Jezus powie: lecz. I człowiek staje się wolny i zaczyna widzieć, zaczyna słyszeć. Żyje. Widzimy, jak ci wszyscy, którzy byli uwolnieni, cieszyli się i radowali się. Oni byli nareszcie uwolnieni od demona, który ich nękał. A kto ich uwolnił? Jezus. I jeszcze z listu Jakuba, 2 rozdział i 19 wiersz. Czytamy takie słowa. Jakub mówi tak: Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Człowiek wierzy, pyta się człowieka, czy jest Bóg. Tak, wierzę, jest Bóg. Demony również wierzą i drżą. Czy to samo czyni człowiek? Demony wierzą i drżą z tego powodu, ponieważ wiedzą, że jest Bóg. Co dzieje się z człowiekiem? Człowiek, chociaż wie, że jest Bóg, nie zmienia swego nastawienia, nie bierze tego, co powinien uczynić, nie zwraca się, nie szuka Bożej obecności, nie szuka Bożej prawdy, nie rozpoznaje, co Bóg Wszechmogący pragnie ode mnie. Jezus powiedział, że kto będzie pełnił wolę Boga Wszechmogącego, ten będzie zbawiony, ten będzie z Nim. Człowiek musi rozpoznać wolę Ojca, musi poznawać wolę Ojca. Wiedzieć, że Bóg jest jeden, to i demony wiedzą. Ale co dalej? One z tego powodu nie będą zbawione. Człowiek musi coś zrobić. Musi przyjść do Boga. Musi zacząć słuchać, co mówi Bóg. I podążać drogą, którą jest Jezus Chrystus. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Mateusza. 8 rozdziale. Może jeszcze troszeczkę to później sobie przeczytamy. Jeszcze wcześniej otworzymy. W 7 rozdziale 13 i 14 wiersz. Chciałbym najpierw to omówić, a później przejdziemy do tego 8 rozdziału. I tu jest powiedziane tak. Pan Jezus powiedział: wchodźcie przez ciasną bramę. Albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Pan Jezus powiedział: wchodźcie przez ciasną bramę. Popatrzmy, że człowiek, żeby wszedł przez ciasną bramę, musi coś zrobić, musi uczynić jakiś ruch w tym kierunku. Musi się starać przecisnąć, musi się starać zgubić rzeczy, które by mu przeszkadzały przejść przez tą bramę. Widzimy, że na szerokiej drodze można sobie nieść różne rzeczy i nikomu to nie przeszkadza. Idzie i przechodzi, ale jest wąska brama, która nie pozwala przenieść tych rzeczy, grzechów, tych różnych własnych przyzwyczajeń, tych przeciwności Jezusowi Chrystusowi. Ta brama nie pozwala, żeby to się przeniosło dalej. Człowiek musi, żeby przejść przez nią, jakby się przecisnąć, musi to wszystko zginąć, musi być rzucone, tak jak Jezus powiedział. Rzućcie siebie wszelki ciężar i grzech, który was usidla. Ale jak można odnaleźć tą bramę? Pan mówi, że niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Człowiek musi uwierzyć, że istnieje taka brama. Musi uwierzyć, że ludzie idą szeroką drogą, ten świat podąża ku zagładzie, ale jest wąska brama. Musi ją odnaleźć. Musi coś zrobić, żeby ją odnaleźć. Musi zacząć ją szukać. A człowiek, który uwierzył, że jest ta brama, jest zdecydowany ją szukać. Gdzie można ją szukać? U Boga. Bóg ma rozpoznanie. Kto jest tą bramą? Kiedy czytalibyśmy Ewangelii Jana, jest powiedziane: bramą jest Jezus Chrystus. I każdy, który przez tą bramę wchodzi, wejdzie na to pastwisko i będzie zbawiony. Chciałbym, żebyśmy teraz ten 8 rozdział, i tu jest mowa o tym setniku, który przyszedł do Pana Jezusa, od 5 wiersza. A gdy wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. I rzekł mu Jezus: przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowa, będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem człowiekiem poddanym władzy i mam pod sobą żołnierzy i mówię temu: idź, a idzie, innemu zaś przyjdź, a przychodzi, i słudze swemu: czyń to, a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: zaprawdę, opowiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu, z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebios. Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I rzekł Jezus do setnika: idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I został uzdrowiony sługa w tej godzinie. Popatrzmy, że człowiek jest bardziej często skłonny dawać wiarę diabłu, dawać wiarę, że jakoś to będzie. Ale popatrzmy, co się dzieje z ludźmi, którzy mówią, że jakoś to będzie. Jak wygląda życie ludzi, którzy nie uwierzyli w Jezusa. Jest powikłane, jest zagmatwane, jest pełne bólu, udręki, szarpania, często i samobójstwa. I to powinno też zdopingować człowieka do tego, żeby przybiegł do Jezusa, gdzie jest uwolnienie od tego wszystkiego. Jezus przyszedł uwolnić człowieka z kajdan grzechów, z nieprawości. Uwolnić, aby człowiek mógł przynależeć do Boga. Mógł powrócić do pierwszej społeczności z Bogiem. Ale popatrzmy, co Pan Jezus powiedział do tego setnika. Jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. To jest tak bardzo ważne. Człowiek powinien przyjść do Jezusa, na ile ma tylko wiary. To może być taka maciupeńka wiara, że jest Jezus. I to już wystarczy. Przyjść z tą wiarą, że jest Jezus. i wołać do Niego. I Pan zgodnie z tą wiarą już dokona. Wiara wzrasta. On uwierzył, że Jezus nie musi wchodzić do jego domu. Wystarczy, że powie słowo i będzie jego sługa uzdrowiony. I stało się zgodnie z wiarą, którą miał. Tak? Pan powiedział, stało ci się. Tak jak uwierzyłeś, stało ci się. Wierzący ludzie też muszą tak przychodzić do Pana. Na ile mamy wiary, na tyle nam się dzieje. Na ile bierzemy, zgodnie z wiarą, na tyle jest. Czasami jeden musiałby przyprowadzić Jezusa do swojego domu, aby to się stało. Inny musiałby inne rzeczy uczynić, aby to się stało. Ktoś inny, tak jak ta niewiasta, uwierzyłby, że tylko dotknie się Jezusa i stanie mu się. Jezus powiedział, niewiasto, zgodnie z wiarą twoją stało ci się. Ona uwierzyła, że tylko się dotknie Pana. Jest potrzebna wiara, aby uwierzyć, że kiedy przybliżysz się do Jezusa, to możesz się spodziewać, otrzymać to, co jest tak bardzo ważne. Na tyle, na ile mamy wiary, na tyle korzystamy z tego, co mamy w Jezusie Chrystusie. Nasza wiara musi wzrastać. To się odnosi do tych, którzy zaczynają raczkować i mają wiarę niemowlęcia, wiedząc, że otrzymają pokarm. Zaczynają ruszać ustami. Mają na tyle wiary, żeby ruszać ustami, aby matka mogła zobaczyć, że dziecko jest głodne, że potrzebuje pokarmu. Ale później wzrasta i zaczyna już mówić, jeść. I potrzebne już jest słowo jeść. Już nie wystarczy tylko ruszać ustami. A później już mogą sami brać jedzenie. Kroić sobie chleb, smarować, jeść. A później już są gotowi szykować innym ten pokarm. Zgodnie z tym, jak dorastają. Tak samo jest z wiarą. Pan nie wymaga od kogoś zaraz, żeby góry przenosił. Uwierz w Jezusa, a będzie zbawiony ty i cały dom twój, tak jak powiedział Paweł do stróża więziennego. Uwierz tylko w Jezusa, a później się wszystko stanie. I tak jest to prawdą, że każdy, który przyszedł do Jezusa Chrystusa, nie zawiódł się. Dziewiąty rozdział, 16 i 17 wiersz. A nikt nie wstawia w starą szatę łaty z sukna nowego, bo taka łata ściąga cały materiał i rozdarcie staje się gorsze. I nie wlewają wina młodego do starych bukłaków, bo inaczej bukłaki pękają, wino wycieka, bukłaki niszczeją. Ale młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a wtedy zachowuje się jedno i drugie. Popatrzmy, tamci ludzie nie byli w stanie znieść słowa o zmartwychwstałym Panu Jezusie Chrystusie. Śmieli się. Dlatego Pan Jezus też powiedział, że człowiek nie może w starym wydaniu być napełniony nowym winem. Musi zostać nowym bukłakiem. Musi stary człowiek umrzeć w Jezusie, a w zmartwychwstałym powstać do nowego życia, aby mógł być napełniony tym winem. Napełniony Duchem Świętym. Ale żeby ten bukłak nie został rozsadzony, to musi się narodzić na nowo. Z wody i z ducha. Dlatego czasami człowiek robi pewne rzeczy i mówi, Boga nie ma. Doszedł do wniosku, że Boga nie ma dlatego, że robi na przykład, oddaje cześć bałwanom, a zarazem modli się i mówi, Bóg mnie nie słyszy. Ale Bóg powiedział słowo, że każdy, który chce przychodzić do Niego, musi przyjść w imieniu Jezusa Chrystusa. Musi znaleźć swoje miejsce w Jezusie, aby przyszedł do Boga i żeby Bóg zaczął odpowiadać mu. Pamiętajmy, każdy zgodnie z wiarą, jaką ma w tej chwili, ale wszyscy musimy przychodzić do Jezusa. Każdego dnia, nocy musimy mieć społeczność z Jezusem, bo On jest naszym życiem. On jest tym, który nas prowadzi, chroni, napełnia, uczy, karmi, boi. Daje nam wszystko, co jest potrzebne i przygotowuje nas na spotkanie z Ojcem. Dlatego to nowe życie nie może znaleźć się w starym bukłaku. Stary bukłak musi umrzeć. A to się stało, tak jak wiemy, w Jezusie Chrystusie wszyscyśmy umarli. Cały świat umarł. Dlatego każdy może być zbawiony przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ludzie różne rzeczy próbują robić. Niektórzy robią pielgrzymki do różnych miejsc. Niektórzy biczują własne ciało. Niektórzy odmawiają sobie jakichś pokarmów. A Pan Jezus powiedział: uwierz we mnie. Zacznij od uwierzenia we mnie. Ja Cię chcę prowadzić, abyś nie szedł swoją nadal starą drogą, ale byś zaczął podążać nową, zupełnie nową, którą jest Jezus Chrystus. Tak jak czytamy w liście do Hebrajczyków, Bóg otworzył nową drogę do siebie przez ciało Jezusa Chrystusa. Jeszcze, żebyśmy mogli zrozumieć coś. Kiedy się człowieka uczy: nie kradnij, nie zabijaj, nie cudzołóż, widzimy, że chociaż się człowieka tego uczy, on nadal kradnie, zabija i cudzołoży. Chociaż wie, że cudzołożyć, zabijać i kraść to jest grzech. Dlaczego nie przestaje tego robić? Dlatego, że nie może. Dlatego, że grzech jest mocniejszy od niego. I nie może przestać tego robić, chociaż powtarza mu się cały czas, że wykonuj te przykazania. Nie kradnij, nie zabijaj, nie cudzołóż i tak dalej. Ale człowiek nadal pozostaje w grzechach. I nawet kiedy stara się, to w pewnych momentach upada i znowu czyni coś złego. Jest nadal stary. I nie może prowadzić nowego życia. Grzech jest jego panem. Może się to wtedy tylko zmienić, kiedy w jego życie wejdzie Jezus Chrystus. Wtedy grzech przestaje być panem, a panem staje się Jezus. A Jezus może poprowadzić człowieka, aby nie kradł, nie zabijał, nie cudzołożył, aby zaczął oddawać chwałę prawdziwemu, żywemu Bogu, a nie bałwanu, i aby znał prawdę o swoim Ojcu, który jest w niebie i który chce, abyśmy się z Nim spotkali w wieczności. Otwórzmy list do Galacjan. W 3 rozdziale od 19 wiersza chcę, żebyśmy mogli to też zobaczyć, że ludzi uczy się zakonu. A co się stało z zakonem, kiedy przyszedł Pan? Kiedy dokonał to wszystko? Czymże więc jest zakon? Od 19 wiersza. Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica, a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Na przykład, jak sam pamiętam, kiedy żyłem pod zakonem, to gdy mi ktoś powiedział o tym, jaki jestem, to padało i z moich ust takie słowo: przecież ja nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, nikomu złego nie zrobiłem. To są słowa zakonu. Ale czy wierzyłem w Jezusa? To jest pytanie Boga. Czy wierzysz w mojego Syna Jezusa Chrystusa? I wtedy musiałbym rozłożyć ręce. Nie wierzę. I wtedy nic mi nie daje to moje słowo: nie zabiłem, nie ukradłem. To nie jest sprawiedliwość, która jest mile widziana przez Boga. Sprawiedliwością jest Chrystus. Zakon jest tylko przewodnikiem do Chrystusa, aby człowiek był zbawiony przez co? Przez wiarę. I chociaż mówiłem, że nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, to kłamałem, bo zabijałem człowieka, kiedy się gniewałem na niego. Okradałem, biorąc różne rzeczy z firmy, a więc kłamałem także, mówiąc, że nie robię tego. I tak jest dzisiaj z człowiekiem na ziemi, który ma zabezpieczenie, ale nie w Bogu prawdziwy. Zabezpiecza się tym, nie kradłem, nie zabijałem, nikomu niczego złego nie robię. Nie jestem najgorszy na tej ziemi. Ale Bóg się już nie pyta, czy jesteś najgorszy, czy najlepszy. Pyta się, czy wierzysz w Jezusa. I tu jest odpowiedź człowieka. Co zrobiłeś z Jezusem? Czy uwierzyłeś? Wiemy, że Duch Święty przyszedł przekonać świat o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. O jakim grzechu? Że nie uwierzyli w Jezusa. Że nie przyjęli tej Bożej łaski, którą Bóg okazał w Jezusie, tego Bożego miłosierdzia. I dzisiaj w rezultacie, kiedy człowiek stanie przed Bogiem, nie będzie Bóg się pytał, czy kradłeś, czy zabijałeś, czy uwierzyłeś w Jezusa. Czy masz nowe życie, życie czyste i święte, w którym sprawiedliwość jest w Jezusie. Czytam dalej. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przeoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. I tu możemy zobaczyć, skąd się pojawia braterstwo w ludziach. Skąd ludzie, którzy kiedyś chodzili w różnych miastach, skąd ludzie, którzy pracowali w różnych miejscach, skąd ludzie, którzy żyli w innych rodzinach, raptem zaczynają się miłować nawzajem. Ponieważ wszyscyśmy, którzy uwierzyliśmy w Jezusa i staliśmy się synami Bożymi, otrzymaliśmy miłość do siebie nawzajem. I to jest Boga. I wtedy zaczynasz miłować tego, który jest twoim bratem i siostrą. Zaczynasz miłować też ludzi z tego świata, ponieważ widzisz, gdzie oni idą. I kiedy patrzysz, chociaż czasami są przeciwko tobie, to nie patrzysz ze złością, ale patrzysz z miłością i widzisz, gdzie oni zmierzają. I czujesz taką Bożą litość nad nimi. Chociaż Jezus przyszedł, tak wielu podąża tą szeroką drogą, idąc na zagładę. Chociaż mogliby nie iść tam, ponieważ Bóg powiedział, że tak umiłował świat, że dał Jezusa, aby człowiek nie zginął, ale miał życie wieczne. Wszyscy ludzie dzisiaj, którzy są na ziemi, żyją, w tej chwili chodzą, mogliby być zbawieni, gdyby tylko zwrócili się do Jezusa. Ale jak często widzimy zbuntowanie w człowieku, nadal ten bunt, że on sobie sam poradzi, że nie musi słuchać Boga, że on dostanie się do Boga w inny sposób. W inny sposób, w którym jest różne miejsca, które dają ludziom, czy to, że na nowo wrócą do ziemi, co dają powiedzmy buddyści czy inni, że to, że gdzieś przejdzie przez czyściec, gdzie jeszcze będzie mógł być oczyszczony swoich grzechów, o czym Bóg w ogóle nie mówi, czy w jakiś inny jeszcze sposób znajdą ludzie oczyszczenie. Ale oczyszczenie można znaleźć tylko tu na ziemi, w Jezusie. I człowiek musi dzisiaj skorzystać z tej Bożej łaski. Człowiek, który to zobaczy, nie będzie zwlekał. Człowiek, który uwierzy w Jezusa Chrystusa, będzie wiedział, że to jest Boża odpowiedź na grzech. Łaska. Żeby człowiek już dzisiaj nie musiał ginąć. Bunt zniknie. Jak mogę się nadal buntować przeciwko temu, który okazał mi tak wielką łaskę, miłosierdzie? Jak mogę się buntować przeciwko Bogu, który mnie nie tylko że stworzył, a kiedy ja zgrzeszyłem i odwróciłem się od Niego i poszedłem sobie swoją drogą, to otworzył dla mnie drogę powrotną. Przez Jezusa. Ludzie zatykają swoje uszy na Ewangelię, ponieważ tak naprawdę podoba im się to życie w świecie. Tak naprawdę, chociaż narzekają na ten świat, to nie chcą z niego zrezygnować. Grzech smakuje im bardziej niż życie wieczne. Ale kiedy uwierzą w Jezusa, raptem zaczynają widzieć, że grzech jest przeszkodą. Zaczynają odczuwać, że grzech ich ciągnie w przeciwną stronę. Nareszcie widzą, że grzech nie jest czymś nijakim. Że to jest ich władca, który ich odciąga od Jezusa. Oni chcą do Jezusa, a coś ich ciągnie w głąb. I nareszcie widzą, że jest walka o człowieka. że o człowieka toczy się bój na ziemi. Człowiek, który usłyszał o Jezusie, nareszcie może zobaczyć, że jest coś, ktoś, kto go odciąga od Boga. Nareszcie może coś widzieć. Dotąd był ślepy. Wydawało mu się, że to życie jest takie normalne, że tak powinien człowiek żyć. A na końcu umrzeć i zaklepią łopatą, przyklepią i koniec. A teraz widzi, że nieprawda, że jest grzech, który go ciągnie. I to czuje mocno i zdecydowanie. Podejmuje walkę z grzechem. Upada. I wtedy widzi, Jezus jest jedyną nadzieją, żebym nie zginął. I zaczyna się droga. Nareszcie droga człowieka, zdającego sobie sprawę, czym jest grzech. I że jest diabeł, przeciwnik, który chce go zabić. I wtedy człowiek mówi, to jest prawda. Ci, którzy to doznali, wiedzą o tym, że grzech nie jest nijaki. Że musiał przyjść Pan Jezus umrzeć na krzyżu, aby grzech został zwyciężony. Aby przestał mieć władzę nad człowiekiem wierzącym. Aby człowiek wierzący mógł nie grzeszyć. Mógł żyć życiem Jezusa Chrystusa. To jest wielka łaska dla nas, że Bóg to wszystko tak uczynił, prawda? To jest wielkie szczęście, że dzisiaj my możemy prowadzić nowe życie jako ten nowy Bóg łaki, napełniony Duchem Chrystusowym, widzący, co się dzieje, wiedzący, że Bóg wszystko zaplanował i wszystko zrealizuje. Dzisiaj jest czas łaski. Dzisiaj my możemy wiedzieć, że z wiary, nie z uczynków człowiek jest zbawiony na ziemi, a że Duch Święty, Pan Jezus, wywołują te nowe uczynki w nas. Że nie dlatego, że mam sprawiedliwość, nie kradnę, nie zabijam, nie cudzołożę, ale mam sprawiedliwość dlatego, że Jezus umarł za mnie, a ja umarłem w Nim i nareszcie mogę żyć. Mogę nareszcie śpiewać mojemu Panu pieśni pochwalne. Nareszcie mogę przychodzić do Boga i powiedzieć Abba Ojcze. Nareszcie mogę oddać Bogu chwałę, jak Mu jest należna, jako Jego stworzenie. Nareszcie nie muszę oddawać chwały diabłu przez chodzenie w grzechach, w nieprawościach. Nareszcie diabeł może być zasmucony z tego, że zginął mu następny, którego chciał wciągnąć w to jezioro ogniste, o którym Pan powiedział, że będzie tam zgrzytanie zębów i płacz. A radować się mogą aniołowie w niebie, wiedząc, do czego człowiek został teraz wyrwany, do wieczności z Bogiem. Tak powiedział Bóg. Radość w niebie jest wielka, kiedy jeden grzesznik się upamięta z grzechów swoich. Dlaczego? Ponieważ aniołowie wiedzą, co to znaczy być z Bogiem. Demony również wiedzą, co straciły. Wiedzą, po co przyszedł Jezus. Wypędzać ich. Wypędzać ich z ludzi. Aby nie mogły sobie uzurpować prawa do człowieka. A więc człowiek nie będzie zbawiony z zakonu. Zakon jest tylko przewodnikiem do Chrystusa, aby człowiek był zbawiony z wiary w Jezusa i trzymał się Jezusa. I chodził, i patrzył, i był posłuszny Panu, słuchając Jego słów. To jest tak bardzo ważne, abyśmy rozumieli. W liście do Rzymian, w 14 rozdziale i 23 wierszu, chcę mówić o tym, co jest tak bardzo ważne dla człowieka na ziemi. Człowiek na ziemi musi wiedzieć, dlaczego to robi. Musi wiedzieć, że jest Bóg, który stworzył to wszystko, co człowiek też podziwia i z czego korzysta i nas ludzi stworzył, że jest diabeł, który się zbuntował przeciwko Bogu i który przyszedł skusić człowieka i wprowadził nas w grzech i przez to człowiek umiera dzisiaj na ziemi. Musi wiedzieć, co ma robić, aby żyć. Musi wiedzieć, dlaczego to robi. I musi wiedzieć, na co czeka. To wszystko musi wiedzieć człowiek dzisiaj na ziemi. I tu jest powiedziane tak. Paweł mówi tu o spożywaniu pokarmu, ale chodzi też o wszystko. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Tu jest użyte słowo przekonanie, zarazem jest to słowo użyte, ma to samo znaczenie, co wiara. Wiara, przekonanie. Jeżeli człowiek nie postępuje zgodnie z wiarą, którą ma, grzeszy. A więc człowiek powinien postępować zgodnie z wiarą, którą ma w tej chwili. Jeżeli nie postępuje zgodnie z nią, grzeszy. Jeżeli ma wątpliwości i robi coś, grzeszy. dlatego że powinien się zainteresować, jak wygląda ta sprawa w Bożych oczach, aby ją wykonywać zgodnie z wolą Boga. Jeżeli wątpi, czy to powinno być tak, czy inaczej, i robi to, grzeszy. To już jest grzechem. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus powiedział i modlił się o to, abyśmy poznali prawdziwego i żywego Boga i Jezusa Chrystusa, którego On posłał. Abyśmy wiedzieli, co jest wolą Ojca. I to należy do nas ludzi, abyśmy poznawali wolę Ojca. Dlatego czytamy Słowo Boże. Dlatego poznajemy Boga, kiedy nas prowadzi, uczy, karci i smaga, napomina, pociesza i wzmacnia, napełnia miłością i radością i smutkiem, kiedy nie wypełniamy Jego woli. Ale my musimy wiedzieć. Nie wolno człowiekowi wierzącemu stanąć, a może tak, a może inaczej. A może tak zrobię, a może inaczej zrobię. Jest Pan. On jest wyrocznią dla nas. Jak powinniśmy zrobić? Człowiek musi wiedzieć, co jest wolą Bożą. I zgodnie z wiarą i poznaniem czynić to. Wzrastać i rozpoznawać. Dlatego i my poznajemy wolę Bożą. Ale tak jak wiemy, że Pan rozlicza każdego z nas na tyle, na ile mamy poznania. I to już mamy czynić, to mamy wykonywać. I człowiek, który należy do Jezusa, wzrasta coraz bardziej i bardziej. I może mówić i wiedzieć, tak powiedział Pan. Wiemy, że kiedy było kuszenie Jezusa na pustyni, kiedy diabeł kusił tam Jezusa, to Pan odpowiada, napisane. To jest wolą Boga, nie to, co ty mówisz. Diabeł szepcze do ucha ci coś i mówi ci, zrób tak, ale ty mówisz, to jest wolą Boga. Nie zrobię tak, jak mi mówisz, dlatego, że to nie jest wolą Boga. Ja znam wolę Boga w tej sprawie. Wolą Boga jest to, abym zrobił to tak, jak On mówi. Kiedy diabeł powiedział Jezusowi, Panu naszemu, aby uczynił z tego kamienia chleb, Pan Jezus powiedział, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Pana, Boga naszego. Napisano. I dlatego człowiek powinien poznać wolę Boga, aby wiedzieć, jak odpowiadać diabłu. Diabeł dopiero ucieka wtedy, kiedy człowiek jest z Bogiem. Kiedy może się przeciwstawić diabłu, wiedząc, znając wolę Boga. Dopóki człowiek wątpi i nie wie, diabeł może mówić, no może jest chyba takie, zrób tak. I człowiek wtedy idzie w grzech. Adam i Ewa zwątpili wolę Bożą. Bóg powiedział, jeżeli spożyjecie ten owoc, umrzecie, na pewno umrzecie. Diabeł powiedział, czy na pewno? I oni zwątpili. Nie utrzymali się Bożego Słowa i zgrzeszyli. I dzisiaj mamy konsekwencje. Grzechu na ziemi. Morderstwa, zabójstwa i wszystko to, co się dzieje. Wojny, gwałty. Dzisiaj siedzimy tutaj spokojnie, a w innych różnych miejscach świata aż huczy od tego, co tam się dzieje. Zarzynają się, zabijają się, mordują się. To jest powodem tego, co przyszedł i przyniósł diabeł tu na ziemię z sobą. Ale Pan Jezus przyszedł uwolnić człowieka od tego, aby nie musiał już tego robić. I daje nam poznanie, jak powinniśmy postępować, aby nie słuchać tego, co mówi diabeł. I człowiek wierzący musi mieć poznanie i pewność. To jest wolą Boga. I tak będę postępował. Jeżeli nie jestem pewny, wstrzymam się, aby poznać wolę Bożą w tej sprawie. I to jest bardzo ważne, aby z bojaźnią i drżeniem spróbować zbawienie, które Bóg nam dał z swojej łaski. Ponieważ Bóg widzi, kiedy człowiek ma bojaźń w sercu swoim i Bóg daje poznanie. Tak? Z Bożych ust sycimy się poznanie. Gdybyśmy otworzyli troszeczkę wcześniej, na 10 rozdziale listu do Rzymian, to czytamy, że wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Wiara wzrasta zgodnie ze słuchaniem Pana. Ze słuchaniem słów Pana Jezusa Chrystusa. Człowiek mówi, chciałbym uwierzyć w Pana. Słuchaj, co mówi Pan. a twoja wiara wzrośnie i będziesz wiedział, jak masz postępować, aby podobać się swemu Panu. Ale to wszystko już wypływa z Ducha Chrystusowego w nas. Nie ze starego człowieka, ale z tego nowego. Kiedy Nikodem przyszedł do Pana, to Pan mu powiedział: Nikodem, jeżeli się nie narodzisz na nowo, z wody i z ducha nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Musisz się narodzić na nowo. I Nikodem to usłyszał, że musi się narodzić na nowo i uwierzył Jezusowi. I później go znajdujemy, kiedy Jezus został ukrzyżowany. Nikodem przychodzi razem z Józefem i razem odnoszą Pana Jezusa do grobu, który pozostaje przez 3 dni, a później staje z martwych. Nikodem uwierzył Panu. I nie wstydził się pójść, aby złożyć Jego ciało w grobie. Nie wstydził się tych wszystkich uczonych w zakonie, że oni prawdę się z Niego śmieli, ale poszedł i uczynił to, co mówiło Jego serce. On się zrodził na nowo. Uwierzył Panu. Dlatego, że usłyszał. A więc człowiek musi słuchać, musi szukać słowa i musi starać się je słyszeć. Już dosyć czasu człowiek zmarnował na ziemi, kiedy słuchał diabła i wiemy, co z tego wynikało. Ile zła z tego wynikało. Dzisiaj możemy słuchać Boga. Ile dobra już z tego wynikło? Wiele. Dlatego, żeśmy usłyszeli, co mówi Bóg. Możemy mieć to, czego nie ma ten świat. Nowe życie. W Jezusie Chrystusie i Jego obecność w nas i pośród nas i to, co On nam daje. W liście do Hebrajczyków znane nam dobrze słowa w 11 rozdziale i 1 wierszu mówią wyraźnie, co to jest wiara. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. To jest wiara. Uwierzyłem w to, co mówi Bóg. I mogę doświadczać tego, co mówi Bóg. I tak jak ostatnio słuchaliśmy takiego brata i on powiedział takie ciekawe też słowa. On powiedział, że wszyscy, którzy chcą poznać to, co jest napisane w Biblii, czy to słowo jest Boga, niech spróbują. Niech stosują to słowo, a przekonają się, czy ono jest z Boga, czy nie. Ale niech zastosują je. Niech mają na tyle odwagi, aby przyjść i zacząć stosować to słowo. Aby doświadczyć, czy to jest Boże Słowo. A poznają, że to jest Boże Słowo. I będą mówić do innych, przyjdź i zobacz. Przyjdź, a doświadczysz tej Bożej prawdy, jak ona wpłynie na ciebie i jak zmieni twoje życie. Ale wielu tylko chciałoby mówić, ale nie chcą doświadczyć. I to też się okazuje. Wielu słuchało Jezusa, ale niewielu przyszło i doświadczyło tego słowa. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. To jest pewność tego, na co oczekujemy. Co oczekujemy po naszym życiu? Co oczekujemy po naszym słuchaniu Jezusa? To jest pewność, co oczekujemy, kiedy się modlimy do Boga w imieniu Jezusa. To jest pewność, co oczekujemy, kiedy mówimy człowiekowi o Jezusie Chrystusie. To jest pewność. Także kiedy stosujemy to słowo w naszym życiu, w tym nowym życiu, i ono czyni to, z czym zostało posłane, doświadczamy tego. To jest piękne, móc doświadczać dzisiaj Boże działanie, móc doświadczać, jak Bóg wpływa, jak napełnia, jak kieruje, jak objawia, jak zachowuje od swego. To jest piękne móc doświadczać tego, że stoi za tym wszystkim Wszechmogący, że każde jego słowo jest prawdą i tego możemy doświadczyć. Dlatego tak bardzo jest ważne, żeby człowiek nie wierzył diabłu, który jest ojcem kłamstwa, ale uwierzył Bogu, który jest ojcem prawdy. Tu jest prawda. Wspaniała, Boża prawda dla człowieka. Człowiek może poznać, skąd to wszystko powstało. Dlaczego to powstało? Dlaczego przyszedł Pan Jezus? Dlaczego może mieć radość z tego, że Jezus umarł za nasze grzechy? że nie musi tak jak te niewiasty w Jerozolimie płakać, kiedy Jezus niósł krzyż. Bo Jezus powiedział, nie płaczcie nade mną, ale płaczcie nad sobą. Diabeł by chciał, żeby ludzie płakali nad Jezusem, żeby się tak rozczulali nad Jezusem, a ludzie powinni się rozczulić nad sobą, ponieważ to nie Jezus potrzebował zbawienia, ale człowiek. I dlatego przyszedł Jezus, aby człowiek skorzystał ze zbawienia, które jest w nim. To jest tak bardzo ważne zobaczyć, żeby nie przeżywać tego w jakiś zewnętrzny sposób, ale to zastosować i przyjść do Pana. To jest tak bardzo ważne. Jeszcze takich parę wierszy chciałbym przeczytać, które może wrócimy do listu do Galacjan. Pan Jezus uczynił bardzo ważne rzeczy w naszym życiu i chwała Panu za to. Niech będzie uwielbiony za każde słowo, które skierował do nas i za to, co nam uczynił Pan. I tu jest w 5 rozdziale jest powiedziane tak, w 1 wierszu. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Wiemy, że tą niewolą, o której mówił Paweł, to był zakon. Wolność mam w Jezusie, aby prowadzić to nowe, czyste życie. I 13 wiersz. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. W tym się streszcza ten cały zakon. On już nie mówi, nie kradnę, nie zabijam, nie cudzołożę, ale on mówi, miłuję cię, dlatego że i ciebie stworzył Bóg. Miłuję cię i chcę, żebyś żył, ponieważ Pan Jezus przyszedł na ziemię. Miłuję cię i chcę, abyś był mi bratem czy siostrą. Przyjdź do Jezusa i poznaj miłość Pana. Zaczyna się służba w miłości, w Bożej miłości. To jest wolność, do której powołał nas Bóg. Wolność, którą mamy w Jezusie Chrystusie. I to jest tak bardzo ważne, żeby nigdy nie wracać do tego, co ja nie robię. Bo Słowo Boże mówi, że jeżeli umiem dobrze czynić, a nie czynię, to już grzeszę. Tak wygląda Ewangelia. Dlatego to nowe życie ma pragnienie czynienia dobra. I Bóg daje nam je czynić. To jest łaska od Boga. Że tylko w Jezusie człowiek może czynić dobro. Poza Jezusem nie jest w stanie tego uczynić, choćby najlepiej się starał, bo nie ma miłości. A miłość tylko przychodzi od Boga. To miłość rozlewa Duch Święty w człowieku. Człowiek, jeżeli nie przyjdzie do Jezusa, nigdy nie zakosztuje Boga. Ale kiedy przychodzi do Jezusa, nareszcie może skosztować, jak dobry jest Pan i jak wspaniałe jest Jego Słowo. I pragnie najczęściej zjeść tą księgę jak najszybciej. I wtedy zaczyna się wyliczanie czasu temu światu, a zaczyna się chłonięcie tych słów Pana. Wiara wzrasta. Człowiek coraz więcej czyta, poznaje, wiara wzrasta i coraz bliżej jest Pana. Coraz bardziej szczęśliwy z tego, co czyta. To Słowo mu pozwala wstać i ruszyć. Tak jak czytam w Ewangelii Jana, Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami, abyśmy poznali chwałę, którą Bóg dał Synowi swemu. To jest wolność, do której zostaliśmy powołani jako bracia i siostry w Jezusie Chrystusie. Co możemy w tej wolności dzisiaj zrobić? Jest to słowo skierowane już do ludzi, którzy należą do Jezusa Chrystusa, którzy stali się udziałowcami tego nowego przymierza, Nowego Testamentu, zawartego między Bogiem a człowiekiem, którego gwarantem jest sam Pan Jezus Chrystus. I chcę przeczytać parę słów z tej księgi, które mówią nam jak my, narodzeni na nowo, będąc wolnymi w Jezusie Chrystusie, powinniśmy żyć i postępować. Jest to zapisane w pierwszym liście Koryntian, 9 rozdziale, od 19 wiersza. Paweł powiedział tak: będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać, dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynił to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Zobaczmy, że człowiek w tym świecie często się nauczył, że jeżeli ktoś miło się do niego odzywa, jeżeli ktoś stara się coś dobrego dla niego uczynić, to często jest podejrzany, że on ma jakiś cel w tym wszystkim, że pewno coś chce złego uczynić. Człowiek jest nauczony już zła i podejrzliwości. I dlatego tak często myli czynienie sług Bożych z przypochlebianiem się sobie. Ale sługa Boży czyni to dlatego, że kocha człowieka. Wiem, że miłość uniża się. A diabeł, próbując oszukiwać człowieka, mówi: popatrz, oni cię chcą teraz kupić. I oszukuje. A wiemy, że miłość potrafi umyć nogi, tak jak Jezus umył nogi swoim uczniom. A diabeł na pewno by mógł powiedzieć, że popatrz, on teraz chce, żebyś należał do Niego. Będzie cię teraz wyzyskiwał, znamy to, prawda? Kiedy przyjdziesz do Boga, oddasz Mu się całkowicie, to On cię obrabuje z wszystkiego. Tak mówi diabeł. Zabierze ci żonę, dzieci, zniszczy twoje życie, pośle cię gdzieś tam, zabierze ci wszystkie pieniądze. Tak mówi diabeł, ale Bóg tego nie mówi. Bóg mówi, że kiedy przyjdziesz do Boga, otrzymasz błogosławieństwo nieba w Jezusie Chrystusie. To mówi Bóg. I teraz człowiek może wierzyć diabłu albo Bogu. Co jest napisane? Że sługa Boży postępuje z miłością, a miłość potrafi przebaczać. Miłość potrafi uniżyć się, miłość potrafi zapomnieć. Taka jest miłość. Potrafi 39 razy zapukać, kiedy jest wyrzucona, aby spowodować, żeby człowiek usłyszał głos Boży. Człowiek czasami może powiedzieć, że to jest nachalność. Ale czy jeżeli ktoś kocha i widzi, że ktoś ginie, a próbuje go ratować, to czy też to można by było nazwać nachalnością? Nie. Dlatego nie wstydźmy się ratować ludzi. Paweł powiedział, że uczynił wszystko. Dla tych pod zakonem był jakby pod zakonem. Aby oni wiedzieli, że on jest taki, podobny do nich. Chociaż mógłby tego nie czynić, ale czynił to. Wypełniał te przykazania. To nie było grzechem. Kiedy święcił sabat, kiedy nie spożywał tych pokarmów różnych, to nie było grzechem. On mógł sobie na to pozwolić, ponieważ był wolnym w Jezusie, aby ratować tych ludzi, aby im wspomnieć o Jezusie. A dla tych, którzy byli bez zakonu, mógł być jak bez zakonu, ponieważ mógł spożywać wszystko. Mógł i w sobotę wykonywać pracę, aby ich uratować. Chociaż nie był bez zakonu, ponieważ był pod zakonem Jezusa Chrystusa, tak jak my jesteśmy pod tym zakonem. A to jest zakon wolności. Kto wejrzał w ten doskonały zakon wolności, jak mówi Jakub, ten nie odwróci się już. Nie pójdzie znowuż w jakieś ja nie robiłem tego, a więc zasługuje na życie. Ale zaczyna robić to, co powinien robić. Żyć dla Jezusa. Jezus powiedział, kto nie odda tego życia dzisiaj dla mnie, ten straci to wieczne. Ale kto to dzisiejsze odda dla mnie, ten zyska to wieczne. Ilu ludzi już żyło na ziemi i dzisiaj proch tylko po nich pozostał. Jak bardzo ważne było, co oni zrobili z tym życiem. Teraz jest to ważne. Teraz, właśnie w tej chwili, kiedy zamienili się już w proch, jest ważne, co oni zrobili z życiem, bo teraz albo będą w wieczności z Bogiem, albo z diabłem. Ich życie przeminęło. Ludzie, którzy ich widzieli, też przeminęli. Co oni zyskali, jeżeli ci ludzie ich chwalili, kiedy uznawali ich za wielkich? Nic nie zyskali teraz. Teraz to nie ma znaczenia. Teraz tylko ma to znaczenie, czy uwierzyli w Jezusa. i czy stali się cząstką Jego ciała. Tak bardzo jest ważne, aby człowiek przyszedł do Pana, aby nie zginął. Wiemy, że, jak sobie mówiliśmy ostatnio, co jest napisane w Biblii, że ludzie, kiedy Noe budował arkę, bawili się, kupowali, sprzedawali, wszystko się tak normalnie toczyło. Wydawało im się, Noe, ty chyba coś nie w porządku robisz, ty tracisz czas na to budowanie. Po co tyle spędzasz czasu przy tym budowaniu? Noe wiedział, przyjdzie potop. Dzisiaj ktoś mówi, jak można się tyle czasu modlić, jak można tyle razy wielbić Boga, jak można tyle czytać Biblię. My wiemy, przyjdzie ogień na tą ziemię. Dlatego chcemy być przygotowani. Pan to powiedział, że ziemia jest przygotowana na ogień. Ludzie nadal mogą kupować, sprzedawać i mówić, to szkoda czasu na to wszystko, ale kiedy przyjdzie ogień, to się okaże, że nie szkoda było czasu. Że tylko dzięki Panu możemy być zachowani od tego, co przyjdzie na tą ziemię. Widzimy, co się dzieje na ziemi. Pan to powiedział. Zło, które się pojawia coraz bardziej. Powiedział, że u kresu dni dzieci będą nieposłuszne swoim rodzicom. Że wiele zła będzie. I widzimy, jak to coraz bardziej się roznosi. Jak się zwielokrotnia. Możemy to obserwować. Słowo Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jak dzieci bluźnią swoim rodzicom. Jak ich wyzywają. Jak kopią ich, czy różne rzeczy robią. A to jest efektem tego, że czas grzechu coraz bardziej się rozwija. Grzech coraz bardziej niszczy człowieka. Ale uwolnić się mogą w Jezusie. Tylko w Jezusie. Dlatego tak ważna rola spoczywa na rodzicach, ponieważ jest powiedziane, że przez wiarę rodziców dzieci są uświęcane. Dlatego, że rodzic, który uwierzył w Jezusa, zaczyna im mówić o Jezusie. I wtedy na nich to uświęcenie może przepływać i one mogą myśleć o Jezusie, mogą się zastanawiać i wtedy jest dla nich szansa, aby nie robiły tego, co robi ten świat. Aby nie występowały przeciwko własnym rodzicom, ale zaczęły miłować rodziców. Zaczęły czcić swoich rodziców, tak jak jest to wolą Boga. Moglibyśmy jeszcze wiele tekstów czytać z Biblii, które mówią o tym. Najważniejszy jest Pan Jezus Chrystus, który wyciąga swoje dłonie do każdego człowieka i tylko ten będzie winien, kto trąci tę dłoń, pomocną dłoń przyjaciela i Zbawiciela. Ten, który uchwycił się tej dłoni, nie zginie. Pamiętajmy o tym. Nigdy nie puszczajmy tej przyjacielskiej dłoni Pana naszego Jezusa Chrystusa poprzez te wszystkie czasy, kiedy On nas prowadzi do tego, abyśmy nawet swój grzbiet nadstawili, by po nim deptano, to nadstawmy. To jest Jego życie w nas. My należymy już do Jezusa i tylko dzięki Niemu jesteśmy bezpieczni. Dzięki Niemu możemy doświadczać, że nasze dzieci nas kochają i potrafią się przyjść, przytulić, potrafią pocałować. To dzięki Panu możemy tego doświadczać, że one nie idą za modą tego świata, że nie traktują swojego ojca czy matki jak skarbonki, z której tylko trzeba daj, daj, jak Słowo Boże mówi o tych żmijach, które tylko mówią daj, daj i daj, ale traktują rodziców jako kogoś sobie bardzo bliskiego i cenią sobie słowa, które oni wypowiadają. I to jest nasz Pan, Jezus Chrystus. To jest to, co On uczynił w nas i w naszych domach. To jest bardzo ważne. Tego doświadczamy dzisiaj. Nie zawdzięczamy tego sobie, lecz zawdzięczamy to Jezusowi. Oddawajmy Panu za to chwały i nie traćmy czasu. W pracy czy gdziekolwiek dziękujmy Panu za to, co On czyni. I chlubmy się naszym Panem, że On nas zmieni całkowicie. I może zmienić każdego człowieka, choćby najgorszego na tej ziemi, który zechce przyjść do Niego.
Przyjdźmy, pokłońmy przed Nim się. klęknijmy przed Bogiem, Stwórcą naszym. Przyjdźmy, pokłońmy przed Nim się. Uklęknijmy przed Bogiem, Stwórcą naszym. Gdyż On ma wszelką moc, a myśmy owcami pastwisk Jego oraz trzodą Jego rąk, oraz trzodą Jego rąk. Baranka chwalmy, On nasz Bóg. Uklęknijmy przed Panem, Stwórcą naszym. Baranka chwalmy, On nasz Bóg. Uklęknijmy przed Panem, Stwórcą naszym. To On, to nasz Bóg, a myśmy ludem w Jego ręku, myśmy owce Jego tu, po prostu owce u Jego stóp. Przybytki Twoje, Panie zastępów. Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. Nawet wróbel znalazł domek, a jaskółka gniazdko dla siebie. Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają. Nieustannie Ciebie chwalą, albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa Tobie. Błogosławiony człowiek, który ufa Tobie. Rozmyślam nad miłością, co ślad znaczyła mocą. I uczę się pojmować ją. Rozmyślam nad dobrocią, co czynić źle nie mogła, choć wokół wyszydzano ją. Za jaką cenę przyszło Ci stać się człowiekiem z ciała i krwi? Czułeś tak samo, czułeś jak my, kiedy Ci postawiono krzyż. Chciałeś zapłakać, nie było łez. Wiedziałeś, Ojciec opuścił Cię, zabrakło Piotra, który z tobą w ogień miał iść. Za winy ojców i nasze stałeś się Barabaszem, choć nigdy grzech nie splamił cię. Jak owca na rzeź prowadzona, milczałeś, gdy na ramionach przyszło ci dźwigać ciężar win, ten ciężki krzyż. Ciągle za mało było im, kiedy słyszeli bólu krzyk. Nie pamiętali tego, gdy wołali królem, bądź nam ty. Teraz zabrakło tak wielkich słów, dokoła wrogi szydził tłum. Krzyczeli, skoro jesteś Bogiem, uczyń cud. Rozmyślam nad miłością, co ślad znaczyła mocą, i uczę się pojmować ją. Wszystko, Panie, ciebie chwali, ptaki, kwiaty, wicher, woda, bo ty wszystko masz w opiece, wszystko tobie się podobać chce. Wszystko, Panie, ciebie chwali, ptaki, kwiaty, wicher, woda, bo ty wszystko masz w opiece, wszystko tobie się podobać chce. Panie, jestem twoim dzieckiem, ukochałeś mnie nad życie, mocną ręką mnie prowadzisz, błogosławisz mi sowicie sam. Zapominam, co jest za mną, pragnę tego, co przede mną. Zmierzam do nagrody wiecznej, którą sam przygotowałeś mi. Panie, jestem twoim dzieckiem, ukochałeś mnie nad życie, mocną ręką mnie prowadzisz, błogosławisz mi sowicie sam. Ożywiłeś moje serce, rozerwałeś kamień pychy, z głębi swej miłości dałeś poznać, dokąd wiodą drogi twe. Panie, jestem twoim dzieckiem, ukochałeś mnie nad życie, mocną ręką mnie prowadzisz, błogosławisz mi sowicie sam. Zapominam, co jest za mną, pragnę tego, co przede mną. Zmierzam do nagrody wiecznej, którą sam przygotowałeś. Bogiem moim, ciebie gorliwie szukam, ciebie pragnie dusza moja. Tęskni do ciebie ciało moje, jak ziemia spragniona i bezwodna. Tak błogosławić cię będę, życia mego. W imieniu Twoim podnoszę ręce me. Tak błogosławić Cię będę, póki życia mego. W imieniu Twoim podnoszę ręce me. Dusza moja przylgnęła do Ciebie, prawica Twoja podtrzymuje mnie. Lepsza jest łaska Twoja niż życie, wargi moje wysławiać Cię będą. Tak błogosławić Cię będę, póki życia mego. W imieniu Twoim podnoszę ręce me. Tak błogosławić Cię będę, póki życia mego. W imieniu Twoim podnoszę ręce me. W imieniu Twoim podnoszę ręce me. Nie wymowię słów modlitwy mej, ani w pieśniach życia duszy cnej. Skryjesz, Panie, pod opieką swą wszystkie moje źródła w Tobie są. Nie w życzeniach mam tu pokój swój, daje go los szczęsny mój. Jedna pieśń przenika duszę mą, wszystkie moje źródła w Tobie są. Widzisz sam kłopoty i żal mój, dajesz sercu memu pokój swój. Tobie, Boże, niosę duszę swą, wszystkie moje źródła w Tobie są. Ujawniłeś swej miłości dar, radość moja w sercu jest bez miar. W puszczy będę sławić miłość Twą, wszystkie moje źródła w Tobie są. Zewsząd grozi nieprzyjaciół złość, lecz obrony mam w mym Panu dość. Moc zwycięstwa to jest wolą Twą, wszystkie moje źródła w Tobie są. Tyś pokojem i opoką mi, nie zaszkodzą mi tu ludzie źli. W Tobie wieczną już mam radość mą, wszystkie moje źródła w Tobie. Tobie wieczną już mam radość mą, moje źródła w Tobie są. Jesteś moją drogą, jesteś moim życiem, jesteś moim światłem. Ono rozjaśnia najciemniejszy mrok. Wołam, słyszysz? Mówisz, nigdy nie zostawię Cię. Jestem jak sucha trawa, jestem jak zwiędły liść. Bez Ciebie nie ma życia dla mnie, w Tobie cały jestem ja. Panie, drogi Panie, wywyższam święte imię Twe. Już czekam, kiedy przyjdziesz i zabierzesz z sobą mnie. Wołam, słyszysz? Mówisz, nigdy nie zostawię Cię. Jesteś moją drogą, jesteś moim życiem, jesteś moim światłem. Ono rozjaśnia najciemniejszy mrok. Ono rozjaśni Twój mrok. Dokąd chcesz odejść ode mnie, Panie? Nie rozumiem, co mówisz mi. Proszę, zostań, zostań tu z nami. Co znaczy umrzeć, co znaczy krzyż? Ty jeszcze teraz nie pojmujecie, ale pozwólcie odejść mi. Tam, gdzie ja idę, wy nie możecie. Kielich goryczy sam muszę pić. Smętna jest dusza moja do śmierci. Ojcze, oddal ode mnie to, niech mnie ten kielich goryczy minie. Wszak nie jako ja chcę, lecz jako Ty. Ojcze, nadeszła godzina. Uwielbi swego Syna dziś, teraz po poznali, że to, co mi dałeś, to jest od Ciebie, bo Bogiem Tyś. Wkrótce przyjdzie zwątpienia chwila, że rozproszycie wszyscy się, a mnie samego pozostawicie. Ale mój Ojciec ze mną jest, abyście we mnie pokój mieli. Dzisiaj to do was mówię już. Na świecie ucisk mieć będziecie. Ufajcie, zwyciężyłem świat. Ufajcie, zwyciężyłem świat.